Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w studio i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej w drodze z Karpacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeszcze w Karpaczu.
Jeszcze w Karpaczu, ach. Wprawdzie to program ekonomiczny, ale my nie sposób pominąć śmierci brytyjskiej królowej, która była też bardzo silną marką globalną. Ja tylko wspomnę państwu, że to była piąta najsilniejsza na świecie marka. Przed nią były tylko Facebook, Amazon, Google i Apple. No i właśnie, czy ta marka po śmierci królowej brytyjskiej teraz straci na wartości, jaki może mieć wpływ na ekonomię w ogóle?
Królowa
Szymon Gajda.
Nie sprawowała wprawdzie władzy w Wielkiej Brytanii, ale niewątpliwie sprawowała pewien rząd dusz w krajach Commonwealth. To ona była spoiwem, wprost się na to wskazywało, dla krajów takich jak Kanada, Australia, Wielka Brytania. Jakie będzie miało to konsekwencje, jakie jej odejście z tego świata będzie miało konsekwencje dla spójności Commonwealth i dla kontynuacji tego dorobku, który reprezentowała, no na pewno z dużą dozą wątpliwości możemy patrzeć w przyszłość, bo jej syn niestety chyba nie reprezentuje takiego poziomu jak matka.
Mhm. Maciej Wośko?
Ja obserwuję od wczoraj, ale też wcześniejsze wydarzenia potwierdzają, że mimo takiego opowiadania o kryzysie monarchii brytyjskiej, o tym, że coraz więcej osób podejmuje krytykę, czy podejmowało krytykę, to w takich wydarzeniach, w takich sytuacjach, jakich jesteśmy świadkami, widzimy, że te postaci związane z dworem królewskim i właśnie ze Zjednoczonym Królestwem są niezwykle dla Brytyjczyków, ale też dla dużej części świata niezwykle ważne, niezwykle istotne. Królowa przez to też, że trwała, gwarantowała pewną stałość, pewną stabilność świata, w którym rządy zaczynała, ale ta monarchia się zmieniała. Ja myślę, że w najbliższych dniach przekonamy się podczas uroczystości pogrzebowych, podczas tego, jak Brytyjczycy będą reagowali. Zresztą widzieliśmy dzisiaj już pierwsze strony gazet brytyjskich, które, tak jak mówię, niejednokrotnie krytykowały też monarchię i królową. Dzisiaj wszyscy oddają hołd królowej.
Ja tylko dopowiem jeszcze, trzymając się jakby tej marki globalnej, czy też firmy, jak nazywano w ekonomii też rodzinę królewską, wyceniano ją jeszcze w ubiegłym roku na 71 miliardów funtów, a sama wartość królowej Elżbiety II to wartość około 35 miliardów funtów. Teraz już wracamy do ekonomii takiej prawdziwej, forum w Karpaczu zakończone. W jakich nastrojach uczestnicy opuszczają Karpacz? Czy pojawiły się konstruktywne pomysły na to, jak radzić sobie w obecnej sytuacji wojenno-gospodarczej, także w naszym regionie? No i to pytanie do redaktora Macieja Wośko, który spędził czas na całym forum. Pan obserwował, co tam się działo.
Z pewnością jakby trudno byłoby powiedzieć, że opuszczamy Karpacz w dobrych nastrojach, bo trwa wojna, te rozmowy dotyczące kryzysu energetycznego, surowcowego, wojny handlowej, którą prowadzi Rosja już właściwie w tej chwili z całym światem, one oczywiście dominowały w dyskusjach i w debatach. Natomiast ja mam wrażenie, że coś się zmieniło na forum ekonomicznym. Coś się zmieniło w naszych rozmowach, bo do tej pory przez wiele lat rozmawialiśmy o Europie, o Unii Europejskiej, ale w kontekście, czy raczej z pozycji no może trochę przesadzę, ale z pozycji petenta, z pozycji państwa, które absorbowało środki unijne i raczej dyskutowaliśmy o tym, jak to dobrze zrobić, jak dobrze zainwestować te środki, które z Unii Europejskiej pojawiały się w polskiej gospodarce. Dzisiaj mam wrażenie, rozmawiamy bardziej jako rzeczywisty członek Unii Europejskiej, członek tej wspólnoty europejskiej i już nie prosimy, ale wzywamy Unię Europejską, wzywamy Komisję Europejską do tego, żeby podjęto wreszcie spójne, jasne i wspólne środki zaradcze, zarówno wobec kryzysu, z którym się mierzymy, ale też przede wszystkim wobec Rosji i wobec wojny na Ukrainie. Tego wciąż brakuje. To, co wydaje mi się bardzo jasno przenikało z debat, z wypowiedzi polityków, no to wezwanie dotyczące zawieszenia systemu ETS. To nie jest rzecz nowa, ale mam wrażenie, że w ostatnich dniach to bardzo mocno wybrzmiało. Obarczanie się na własne życzenie dodatkowymi parapodatkami związanymi z energetyką w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, jest rzeczywiście no, niezwykle trudne dla właściwie wszystkich gospodarek już w tej chwili. Druga rzecz, no to jest kwestia związana z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo, które do tej pory na forach ekonomicznych określaliśmy jako właśnie bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo finansowe obywateli, dzisiaj jest kwestią już bezpieczeństwa militarnego i ten wątek inwestycji w obronność, inwestycji w polskie wojsko też jest bardzo wyraźny. No, widzimy, że to nie są żarty. To, co się dzieje za wschodnią granicą, no, może rozlać się na całą Europę. Tego się obawiamy i te wątki też tutaj były bardzo wyraźne.
Ja bym dodał jedną istotną kwestię, moim zdaniem, do wypowiedzi pana redaktora. Mianowicie, moim zdaniem też wyraźnie pobrzmiewały takie nuty, że kryzys to jest sytuacja pewnej szansy. To jest sytuacja pewnej szansy na obalenie ogólnie obowiązujących mitów. I tej mitologii niestety mamy bardzo dużo również w takich dziedzinach, które wydawałoby się powinny być skrajnie racjonalne, takie jak energetyka. Tą mitologią jest właśnie system EU ETS i ten mit na naszych oczach właśnie pada. Tym systemem nie jesteśmy w stanie przeprowadzić zmiany energetycznej. Ale też pojawiło się bardzo dużo, moim zdaniem, w tej debacie energetycznej pozytywnych wątków, optymistycznych, można powiedzieć. Prezes Michalski z Narodowego Funduszu wprost wskazywał, że mamy środki na to, żeby zmieniać energetykę, że mamy środki na to, żeby zadbać o odpowiedni poziom naszego ciepłownictwa. I też pojawiły się takie wątki, że być może warto jest skorzystać z tej okazji kryzysowej i porozmawiać o skoku dalej. Niekoniecznie w taką stronę, żeby zmieniać się przy zastosowaniu gazu, ale być może należy po prostu pomyśleć dalej, na przykład o spalarniach śmieci. Tam padły tego typu sformułowania. Ja je odczytuję optymistycznie i to jest moim zdaniem zmiana w myśleniu kręgów decyzyjnych, która jest wyraźna i idzie w dobrym kierunku.
Pełna zgoda, bo to ja jeszcze jednym zdaniem.
Proszę, proszę.
Zgoda, bo rzeczywiście to, co warto powiedzieć, to też jasny przekaz właściwie ze wszystkich stron, włącznie z krytykami zielonej rewolucji czy transformacji energetycznej. Tego nie da się zatrzymać. Znaczy idziemy w takim, transformujemy energetykę, transformujemy gospodarkę w kierunku no, zielonej, sprzyjającej środowisku produkcji usług z wielu innych dziedzin. Tego się nie da zatrzymać. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w trakcie no, ogromnej dyskusji, czy przypadkiem nie należy przejrzeć jeszcze raz tych założeń, tych strategii związanych z transformacją, bo jak widzimy, strategia związana z gazem jako paliwem przejściowym w Europie, paliwem, które miało przez kolejnych 10-15 lat pomóc przejść do zielonej energetyki, ta strategia padła. 24 lutego skończyła się. Co więcej, państwa, które stawiały na gaz, w tej chwili mają potężne problemy. I nawet tutaj w Karpaczu na forum ekonomicznym osoby, które wciąż jednak tkwią gdzieś tam w takim ukutym przez ostatnie lata pomyśle na zieloną transformację, brzmiały rzeczywiście niezwykle anachronicznie, wygłaszając często takie już oklepane właściwie sformułowania dotyczące ekologii, dotyczące potrzeby ochrony środowiska. No dzisiaj wiemy, że mierzymy się z tematem znacznie poważniejszym, czyli bezpieczeństwem, które nie jest już tylko i wyłącznie takim bezpieczeństwem energetycznym, żebyśmy mieli zielony prąd, ale żebyśmy w ogóle mieli prąd, żebyśmy w ogóle mieli dostęp do energii, żebyśmy mogli korzystać i w przemyśle, ale też w domach jako obywatele z energii elektrycznej.
Ale też, żeby ten dostęp do energii dawał, czy wynikał też z pewnej niezależności, bo gaz, jakby nie patrzeć, to jest zdecydowane uzależnienie od kogoś, kto nam ten gaz sprzedaje. Zmieniamy temat. Korzystne dla frankowiczów orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a chodzi o kwestię przedawnień i zmian w umowach dotyczących kredytów hipotecznych w obcych walutach. Sędziowie orzekli, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, gdy klienci dowiedzieli się o przysługujących im prawach i o niedozwolonych klauzulach, które mieli w umowach. A to oznacza wydłużenie okresu przedawnienia, bo do tej pory ten czas był liczony od momentu spłacenia kredytu. To także może otwierać drogę konsumentom do dochodzenia swoich roszczeń w związku z nadpłaconymi już ratami. Czy teraz należy się spodziewać kolejnej fali roszczeń, choćby właśnie tych frankowiczów, którzy raty nadpłacili i będą się domagali po prostu zwrotu?
No, w zasadzie to orzeczenie jest kontynuacją linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości, który w 2019 roku tą linię, można powiedzieć, rozpoczął. To nie ma wielkiego zaskoczenia, tym bardziej, że podstawowa kwestia, czyli nieważność umów, w zasadzie przez sądy powszechne w Polsce była już od dłuższego czasu stwierdzana. Zresztą w 2019 roku KNF nakazał bankom zawiązanie rezerw w bilansach i to ma miejsce. Roszczenia są systematycznie zgłaszane i one powiększają te rezerwy. Czy wielkiej fali roszczeń możemy się spodziewać w tej chwili? Sądzę, że nie. Tym bardziej, że pozostaje jeszcze otwarta cały czas kwestia rozliczeń z bankami. W tej sprawie również zadano pytanie prejudycjalne, bo tu oczywiście możemy mówić o nadpłaconych ratach, ale jest jeszcze kwestia spłaty całego kapitału w przypadku, kiedy umowa została, kiedy stwierdzono nieważność tej umowy.
Ale nieraz jest tak, że się okazuje, że przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytobiorcy mają już spłacony kredyt w tej części, kiedy brali, zaciągali ten kredyt. No i właśnie też kwestia części nadpłaconych rat, więc mogą się domagać zwrotu.
Zgadza się. To jest kwestia rozliczeń jest dość skomplikowana i w zasadzie można powiedzieć, kluczową kwestią będzie to, jak powinniśmy traktować kapitał, z którego mogliśmy korzystać. Jakie powinniśmy do tego przyjąć podejście. Co do skutków dla samych banków, ja bym tego orzeczenia nie przeceniał. Uważam, że banki się już co do tego przygotowały i posiadają rezerwę. W zasadzie te straty, które powinny odnotować, już zostały odnotowane.
Mhm. Maciej, też nie spodziewam Wojsko? Się jakiejś zmiany w sytuacji ani frankowiczów, ani też banków udzielających kredytów bankowych. Te procesy się dzieją, one trwają. Kolejne orzeczenia potwierdzają tak naprawdę, że system udzielania kredytów, tak zwanych kredytów frankowych, był mocno niedopracowany po stronie banków albo z drugą stronę bardzo dobrze dopracowane, tak żeby banki jak najwięcej na tych kredytach jednak zyskały. Czekamy, ja powiem szczerze, że cały czas czekam na taką sytuację, w której rzeczywiście duża grupa kredytobiorców, osób, które zaciągnęły kredyty we frankach 10, 15, 20 lat temu, rzeczywiście zaczną wygrywać te procesy, ponieważ jak na razie mam wrażenie, że wciąż to są jednostkowe przypadki, jednostkowe przykłady, kiedy możemy powiedzieć tak, klient wygrał z bankiem. I tutaj cały czas też apel o ostrożność do frankowiczów w korzystaniu z różnych agencji, porad, kancelarii, bo już widzimy też po stronie UOKiK-u kontrolowanie tego, kto doradza i w jaki sposób doradza frankowiczom, żeby podjąć proces z bankiem.
To jeszcze troszkę o pieniądzach, ale o wynagrodzeniach. Co czwarty Polak spodziewa się wzrostu dochodów, a co piąty szacuje, że ich wysokość się nie zmieni. Wynika z badania wynagrodzenia 2022 oczekiwania Polaków. W ostatnim kwartale wynagrodzenia prawie połowy pracujących Polaków wzrosły ponad dwukrotnie więcej niż w styczniu, dodano w tym badaniu. No i właśnie, żyjemy w dość trudnych gospodarczo czasach. Świat nie zdążył jeszcze się otrząsnąć z gospodarczych skutków pandemii. Tutaj wybuchła wojna ze wszystkimi nieprzyjemnymi gospodarczymi konsekwencjami, jak choćby wzrost energii. Przedsiębiorcy też łatwo nie mają. Na ile uzasadnione są oczekiwania tej 1/4 pracujących Polaków, że wzrosną im dochody? Panów zdaniem, czy jest taka szansa, że te dochody mogą wzrosnąć?
Miałem ostatnio okazję przysłuchiwać się debacie na żywo prowadzonej przez BBC. Łączono się z ludźmi mieszkającymi w różnych krańcach naszego globu. Między innymi była też pani z Polski, która stwierdziła, że ona liczy się z tym, że będzie musiała wyjechać. Ja tylko zastanawiam się, dokąd. Bo z tych różnych głosów, które tam się pojawiały, wynika wyraźnie, że w różnych innych państwach, w tych, które uznawaliśmy za bardzo zamożne, dzieje się gorzej. Gorzej niż u nas. Jasne, poziom naszego życia niestety od czasów pandemii COVID odczuwamy, że spada. Różnego typu przyzwyczajenia, które mieliśmy do tej pory, musimy rewidować. To nie jest nic fajnego i nic przyjemnego. Co więcej, tego typu regulacje, tego typu zaciskanie pasa zawsze budzi pewien bunt wewnętrzny, zawsze jest problemem dla zarządzających i rządzących. I myślę, że cała mądrość będzie polegała na tym, żeby jednak społeczeństwo uspokoić i pewnego typu roszczenia i żądania w zakresie podnoszenia płac, w zakresie zwiększania świadczeń ograniczać.
I Maciej Woźko, ostatnie zdanie.
Jest duże prawdopodobieństwo, że pensje rzeczywiście nie spadną, choć nie byłbym takim optymistą, że wzrosną. Czeka nas zaciskanie pasa. Myślę, że pierwsze kwartały, pierwsze półrocze przyszłego roku to będzie ten moment, kiedy gospodarka powie nam sprawdzam i powie sprawdzam też w naszych portfelach. Odczujemy wtedy dopiero, czym jest kryzys i z czym się wiąże, bo ja do tej pory jestem przekonany, a byłem w kilku miastach w wakacje w Polsce. Nie widzę cały czas kryzysu, ja nie widzę cały czas tego momentu, kiedy Polacy rzeczywiście odczuwają czy ostrożniej korzystają z gotówki.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych metalpoland.com.